Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie i gorąco witamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja, zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszej ojczyzny. Po raz drugi dziś zakopanego sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Temat maryjny wymiar pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Są oczywiście tylko księża pallotyni i jak słyszeliśmy góralska kapela. Jest oczywiście ksiądz proboszcz, który na początek chce coś powiedzieć. Bardzo proszę.
Oczywiście serdecznie pozdrawiam ze studia Radia Maryja przy sanktuarium na Krzeptówkach wszystkich, którzy są z nami, są przy odbiornikach Radia Maryja i łączą się z nami. Wierzę i ufam, że włączą się w tę dyskusję. Ale najpierw z tego miejsca chciałbym pozdrowić tych, którzy są blisko nas, albo bliscy naszemu sercu. Myślę tutaj o metropolicie krakowskim, księdzu kardynale Stanisławie Dziwiszu, biskupach krakowskich, których serdecznie pozdrawiam i życzę im mocy, by nie zabrakło sił i wytrwania. Pozdrawiam wszystkich biskupów polskich, a szczególnie tych, którzy przybywają do sanktuarium, by przewodniczyć wielorakim uroczystościom fatimskim w tym miejscu, a w sposób szczególny myślę tutaj o naszych współbraciach, pallotynach biskupach, księdzu arcybiskupie Henryku Hozerze z diecezji warszawsko-praskiej, biskupie seniorze Alojzy Morszuliku. Myślę też o wszystkich współbraciach palotynach pracujących w kraju, jak i za granicą. Jest z nami ksiądz prowincjał prowincji Zwiastowania Pańskiego Adrian Galbas. Na jego ręce pozdrawiam tych, którzy pracują w kraju i za granicą, a na ręce księdza prowincjała Józefa Lasaka, naszego prowincjała, prowincji Chrystusa Króla, współbraci z tejże prowincji. Dobry dzień dzisiaj, wszak jutro w 13 dniu maja, pierwszym dniu objawień Matki Bożej w Fatimie, rodzina palotyńska razem z zarządami księży palotynów, współbraćmi do tego miejsca przybywają, by podziękować Bogu za dar kanonizacji Jana Pawła II. Pozdrawiam też siostry nazaretanki, siostrą prowincjalną, amatą, siostry nazaretanki, które są nam bliskie, wszak z nimi tutaj pielgrzymom, czcicielom Matki Bożej, rodzinie Radia Maryja, wiernym naszej parafii posługujemy. Pozdrawiam też swoistą rodzinę, którą tworzą ci wszyscy, którzy wspierają rozkrzewianie orędzia fatimskiego poprzez udział w wielkiej nowennie fatimskiej. Myślę o tych, którzy są w kraju, jak i o tych, którzy są za granicą. Myślę też z ogromną wdzięcznością o dobrodziejach, ofiarodawcach sanktuarium, o czcicielach Matki Bożej Fatimskiej, którym to miejsce jest niezwykle bliskie i drogie. Pozdrawiam też mieszkańców Skalnego Podhala i wiernych naszej parafii, ale także tych, którzy podróżują, którzy są chorzy. Pozwólcie, że dzisiaj pozdrowię bardzo mocno właśnie przyjaciela księdza Jana Krzysztonia, z Gudziszowa pochodzi, złożony chorobą, leży w szpitalu, ma 63 lata, młody człowiek, 26 lat pracuje w Zambii. To przy nim odszedł do wieczności świętej pamięci ksiądz kardynał Adam Kozłowiecki. Teraz jest złożony chorobą, walczy o życie. Wierzę i ufam, że nasza modlitwa w tym pomoże mu, albo też doda mocy, by łatwiej było znieść cierpienie. Pozdrawiamy też tych wszystkich, którzy zmagają się z samotnością. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, maryjny wymiar pontyfikatu Jana Pawła II. Czy mógłby być inny w tym miejscu i to dzisiaj? Raczej nie. On jest tak sformułowany w kontekście zdarzeń, które głęboko zapadły w naszych sercach, głęboko przeżyliśmy, były cudowne, związane z placem świętego Piotra i kanonizacją dwóch papieży, Jana XXIII i Jana Pawła II. To czas wymodlony przez wszystkich, również przez rodzinę Radia Maryja. chrzest pielgrzymów nawiedzających sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Nie mógł być inny. Pamiętamy jeszcze te chwile z placu Świętego Piotra, ale też z tych wszystkich miejsc, przy których gromadzili się ludzie, by być jedno i we wspólnocie, nie w odosobnieniu, w swoich pokojach, przeżywać czas kanonizacji Jana Pawła II. Jego zawierzenia maryjne, współbracia, którzy są w studio tutaj, o tym będą głęboko mówili, mam nadzieję, wierzę i ufam, że włączą się też w tę dyskusję słuchacze Radia Maryja, dotykało całego życia Jana Pawła II. On wyrósł w takiej pobożności, przecież my Polacy jesteśmy narodem maryjnym, nasza pobożność jest maryjna. To jego zawierzenie Matce Bożej było niezwykle mocno wyakcentowane wtedy, kiedy na placu Świętego Piotra zamachowiec podniósł rękę z pistoletem w dłoni i próbował zabrać jemu życie. Dlaczego nie zginąłeś? Później pytał. Jan Paweł II, będąc tu w sanktuarium, wcześniej w Fatimie, powiedział takie słowa: za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej życie zostało mi na nowo darowane. I jeszcze raz powtórzył: Totus tuus Maria. To motyw, który skłonił nas do tego, aby pochylić się nad tym tematem. Wierzę i ufam, że każdy z nas jakoś pójdzie tą drogą, będzie próbował wpatrywać się we wzór Maryi, jej zaufania wobec Boga, jej zawierzenia Bogu, ale też we wzór, jaki zostawia nam Jan Paweł II, dając przykład, jak zawierzyć, jak zaufać, jak innych nieść brzemiona, jak jedna z piosenkarek ładnie śpiewała. Oddaję głos księdzu Franciszkowi.
Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu proboszczowi jeszcze za obowiązku dziennikarskiego. Przedstawię gości tych rozmów niedokończonych, którzy tutaj są w studio. Słyszeliśmy księdza proboszcza, ale są także ksiądz dr Adrian Galbas, palotyn prowincji Zwiastowania Pańskiego, przyjechał z Poznania.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich.
Jest ksiądz profesor doktor habilitowany Marian Kowalczyk z Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Szczęść Boże.
Ksiądz dr Franciszek Gomułczak, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie.
Szczęść Boże.
I oczywiście ksiądz dr Krzysztof Czapla, dyrektor sekretariatu Fatimskiego.
Kłaniam się uprzejmie, szczęść Boże.
Zatem już wiemy, kto gdzie jest. To jest studio. I wprowadzi nas do tematu ksiądz Franciszek Gomułczak.
Chcemy zacząć od tego, skąd wzięło się to papieskie totus tuus, cały twój Jana Pawła II, gdzie ono może mieć swoje źródło, jaki był czas dojrzewania ku temu, że dzisiaj możemy mówić o Janie Pawle II jako o także o synu Maryi, wiernym synu i oddanym. Na pewno pierwszym takim miejscem, w którym wzrastała czy rodziła się jego maryjność, było środowisko rodzinne, rodzinny dom. Wiemy o tym, bo sam mówił, że gdy umarła jego mama, to wtedy tak zwyczajnie po dziecięcemu Maryję wziął za swoją mamę. I była to jego decyzja taka poważna, potraktowana, można tak powiedzieć, z dziecięcą powagą, ale na serio. I to ziarno, które wniknęło w jego serce, potem już zaczęło przynosić plony. No na pewno w rodzinnym domu ważną rolę odegrał jego ojciec, mały Karol. Często, budząc się w nocy, zastawał ojca modlącego się na różańcu przy stole. Więc to niewątpliwie wpływało na kształtowanie się także pewnej jego świadomości religijnej, wrażliwości również. Do tego jeszcze dodajmy pielgrzymki na Kalwarię, które odbywał z ojcem. To wszystko, cała atmosfera maryjności, cały ten kontekst sprawiał, że również ta strona jego pobożności, a potem świętości wzrastała i umacniała się, gdy był już dorastającym młodzieńcem. Druga połowa lat 30. to jest też czas ożywienia religijnego w Polsce. Na Jasnej Górze gromadzą się różne grupy składające ślubowania wierności Maryi, między innymi w 36 roku, gdy Karol ma 16 lat, robią to studenci. Przybyło wtedy na Jasną Górę około 20 tysięcy, 1/3 ówczesnej młodzieży studiującej. Więc to takie środowisko, powiedzmy, w którym każdy z nas może wzrastał, bo trudno w Polsce nie znaleźć miejsca, gdzie jest ten kult Maryi nieznany, gdzie byłby nieznany. To raczej niemożliwe. A od strony kościelnej wychowywali papieża, jeśli można tak powiedzieć, maryjni prymasi, kardynał Chląd, potem kardynał Stefan Wyszyński. Niewiele tygodni przed święceniami kapłańskimi, które otrzymał młody Karol 8 września 1946 roku, było poświęcenie Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. To też ten moment, w którym w dosyć dramatycznych okolicznościach Polacy zwracali się coraz bardziej ku Matce Odkupiciela, instynktownie czując, także na podstawie swoich historycznych doświadczeń, że właśnie w niej mają swoją powierniczkę i opiekunkę. Oczywiście to wszystko wpływało na młodego Karola Wojtyłę jako na człowieka i na jego osobistą pobożność. A później, gdy wrócił już ze studiów, gdy został wychowawcą młodzieży, a potem biskupem, jako młody biskup w swej maryjności też formował się praktycznie przy boku kardynała Wyszyńskiego. Nie był jeszcze biskupem, gdy dokonały się śluby na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku, ale był już nim w czas Wielkiej Nowenny, niemal od początku. Pamiętamy od 1957 roku kopia jasnogórskiej ikony rozpoczęła swoją wędrówkę po wszystkich parafiach naszej ojczyzny. I praktycznie biskup Wojtyła już bierze w tym udział, więc to było też jakimś ważnym elementem umacniania się tej jego maryjnej drogi także w duszpasterstwie. Znalazł się u boku maryjnego prymasa jako młody jeszcze biskup. Miał 38 lat, gdy został biskupem krakowskim, pomocniczym. I nie tylko w cieniu, ale może raczej w blasku prymasa i jego czci dla Maryi też jakoś może wewnętrznie bardziej przekonywał się, wrastał w tą maryjność. Trzeba pamiętać, że nie było to takie oczywiste i jednoznaczne, gdy trwała Wielka Nowenna przed tysiącleciem Chrztu Polski. W naszej ojczyźnie, w pewnych środowiskach katolickich trwała taka postawa pewnej, powiedzmy, opozycyjności wobec prymasa i wobec jego stylu duszpasterskiego, wobec samej nowenny. Uważano, że to spłyca naszą religijność. Nawet zdarzały się przypadki rozprowadzania na soborze różnych ulotek przeciwko prymasowi, ulotek, które miały swoje źródło tutaj w Polsce, w tych różnych środowiskach, które uważały, że droga powinna być inna w naszym duszpasterstwie tego czasu. I można, trzeba powiedzieć, że te właśnie środowiska też tak po cichu liczyły na młodego biskupa krakowskiego, potem już metropolitę, że jakoś wesprze właśnie ich punkt widzenia. Ale arcybiskup Wojtyła, nie tylko, że pozostał lojalny wobec prymasa, ale także wpisał się w ten jego maryjny styl duszpasterzowania. I powtarzam, musiało to być już owocem tych ziaren zasianych w dzieciństwie, we wczesnej młodości i w czasie jego wzrastania. Znalazł się w gronie biskupów apelujących o ogłoszenie na soborze Maryi Matką Kościoła. A potem trzeba pamiętać o tym, że cała ta nowennowa peregrynacja mocno tak stanowiła w latach 60. i 70. o obliczu Kościoła w naszej ojczyźnie. I kształtowała ludzkie postawy, i kształtowała również postawę biskupa czy arcybiskupa, potem kardynała Wojtyły. I kiedy wchodził w ten swój papieski okres, już był już nie tylko biskupem intelektualistą, ale też biskupem, powiedzmy tak w cudzysłowie, ludowym i głęboko maryjnym, co na Zachodzie nie było wtedy, nazwijmy to tak w cudzysłowie, modne albo bez cudzysłowu. Jego maryjność, którą świat zauważył już w pierwszym jego wystąpieniu tuż po wyborze na papieża. Pamiętam ten czas, gdy podkreślano, że papież, nowy papież użył w swoich powitaniu względem ludzi słowa Madonna. Może się nam to wydawać dzisiaj nic nadzwyczajnego, ale był to okres, w którym Matka Boża na Zachodzie w kręgach teologów, intelektualistów katolickich, różnych także rodzących się doktryn duszpasterskich, nie była popularna. Maryjność uważano za przeszkodę w dialogu ekumenicznym. I w tym momencie wejście na scenę papieża z Krakowa, tak uformowanego i tak przekonanego i trzeba chyba powiedzieć zakochanego w Maryi i tak dziecięco Maryi oddanego, było jakimś nowum, które potem już dalej promieniowało i przynosiło owoce.
Bardzo dziękujemy za to wprowadzenie do czasów rozpoczęcia pontyfikatu. Myślę, że któryś z księży, teraz ksiądz profesor, powie nam dalej.
Tak, właśnie ja chciałbym podjąć temat sanktuariów, dlatego że to były miejsca bardzo bliskie sercu Ojca Świętego, ale przede wszystkim on był przekonany, że w sanktuarium doświadczamy stwórczej i zbawczej obecności Boga. Oczywiście tam, gdzie działa Bóg, zawsze jest Matka. I to wyraził Jan Paweł II w Częstochowie na Jasnej Górze podczas pierwszej pielgrzymki, kiedy mówił, że ona tu w sposób szczególny jest obecna, obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Tak więc gdziekolwiek jechał na pielgrzymkę, ale również i osobiście, przeżywał tę obecność stwórczą i zbawczą Boga, począwszy od swojego serca. I uczył, że tym sanktuarium pierwszym jest serce nasze, na wzór serca Matki Najświętszej. Ale potem rozszerzał to na wszystkie narody i kontynenty i że wszędzie ludzie szukają spotkania z Matką. Tak więc nawet jeżeli by gdzieś były te opozycje wobec zbytniej przesadnej maryjności, to na pewno pobożność ludowa zaprzecza temu i ta wiara ludu Bożego właśnie koncentruje się wokół sanktuariów. Jan Paweł II mówił nawet o geografii wiary i pobożności maryjnej, że możemy taką mapę zrobić, gdzie te sanktuaria i wielkie, takie międzynarodowe i narodowe i takie małe, lokalne ściągają ludzi. Natomiast jeżeli by brać pod uwagę konkretnie oddziaływanie Matki Najświętszej w sanktuariach, to ono łączy się z poszczególnymi etapami życia Maryi. I tak takim pierwszym doświadczeniem wielkim byłoby zwiastowanie. Możemy skierować swoje teraz umysły i serca do Nazaretu, do tego miejsca, gdzie Matka Najświętsza stała się Arką Nowego Przymierza. Dlatego, że przyjęła do swojego łona samego Boga, który staje się człowiekiem. To jest sanktuarium bardzo do dzisiaj uczęszczane i, no i przede wszystkim ważne ze względu na świętą rodzinę i ratowanie rodziny dzisiaj. Papież Franciszek powiedział, że Jan Paweł II może być nazwany, czy chciał być nazwany papieżem rodzin, gdzie indziej jak właśnie w Nazarecie, w tym sanktuarium, o tej rodzinie możemy mówić. Później można ukazać Matkę Najświętszą w tym życiu ukrytym Pana Jezusa, o którym wiemy niewiele, tylko tyle, że on, kiedy odnalazł się w świątyni, poszedł i wzrastał w mądrości i łaskach. Ale to była Maryja wychowawczyni Jezusa i to jest Maryja wychowawczyni każdego z nas, a zwłaszcza również tych osób, które są szczególnie poświęcone Bogu, osób konsekrowanych, kleryków, kapłanów, matka kapłanów. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na nasze sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej, z którego to miejsca pochodzę, i pozdrowić księdza proboszcza Aleksandra Orzecha. Tam również Radio Maria nie jeden raz zawitało. Następna taka istotna obecność Maryi i sanktuarium to jest według Jana Pawła II Kana Galilejska. Może ta, która jest tam, mniej taka w tej chwili pod tym względem sanktuaryjnym, bo bardziej tam się kupuje wino.
I to nie najlepsze.
Ale Kanę Galilejską Jan Paweł II widział na Jasnej Górze. To mamy Ewangelię Jasnogórską, Kanę Galilejską. Mamy w tym roku hasło duszpasterskie. Wierzyć w Syna Bożego. Właśnie po tym cudzie, na prośbę Maryi, uwierzyli uczniowie, że Jezus jest Bogiem. Także tutaj to stawiennictwo Maryi, Kana Galilejska jest bardzo istotnym momentem. Dalej, te wszystkie sanktuaria, które dotyczą boleści Maryi, cierpienia, a więc to jest krzyż i obecność Maryi pod krzyżem i te słynne właśnie słowa, to jest matka twoja, Jan Paweł II zawsze czuł się, że one były wypowiedziane do niego i on wziął tę matkę do siebie. Wszystkie te sanktuaria bolesnej matki, bolesnej królowej Polski, trzeba byłoby tutaj przywołać, bo ona cierpi razem z narodem i no jest współodkupicielką w tych sanktuariach. I wreszcie Maryja, która jest wzięta do nieba, która jest ukoronowana w niebie na królowe nieba i ziemi, nie przestała troszczyć się o swoje dzieci. Ona przychodzi z nieba, ona się zjawia. I tu mamy właśnie te objawienia maryjne, między innymi również w Fatimie. Przychodzi, ażeby ostrzegać, ażeby uczyć, ażeby również i płakać. To jest, mamy Matkę Bożą płaczącą, La Salette, i ona płacze nad naszymi grzechami, również teraz będąc jako królowa nieba i ziemi. I te sanktuaria wszystkie bardzo liczne, i tutaj zakopane mi w wielu miejscach na ziemi polskiej, na świecie, obchodzą uroczystość odpustową we wniebowzięcie Matki Najświętszej. Ukazuje się właśnie tam ta obecność Maryi, która przychodzi do nas z nieba. I chciałbym zakończyć takim momentem, który według Jana Pawła II był bardzo ważny, mianowicie koronację tych wizerunków papieskimi koronami. One były bardzo skrupulatnie przygotowywane. To były zwykle takie nowenny 9-miesięczne przed tą koronacją, obejmujący cały region. To były potem misje święte, gdzie ci ludzie się nawracali i na tych misjach głoszono Królestwo Boże. A w samej formule potem poświęcenia koron akcentowało się uniżenie Syna i Matki Najświętszej i ich wywyższenie. I oczywiście korony były potem nakładane najpierw na głowę Chrystusa, potem na głowę Matki Najświętszej. Tutaj trzeba powiedzieć, że Jan Paweł II te koronacji dokonywał osobiście bardzo wiele już jako papież, a jeżeli nawet ich nie dokonywał, to wszystkie te korony poświęcił i to były papieskie korony. Na koniec chciałbym tylko jedno dodać, to jest takie dla nas bardzo ważne, bo testamentalne niejako. Ostatnie poświęcenie koron w dzień przed śmiercią dokonał dla Jasnej Góry. I ta korona Jana Pawła II została przywieziona przez ówczesnego przeora Jasnej Góry i ona jest najważniejszym takim klejnotem Jasnej Góry z tym znakiem papieża i tym słowem Totustus. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję. Mówił ksiądz profesor, doktor habilitowany Marian Kowalczyk z UK Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo prosimy ojca prowincjała Adriana Galbasa.
Ja bym chciał skupić się przez chwilę na związku Maryi, Eucharystii i Jana Pawła II. A więc Maryja i Eucharystia w nauczaniu i w postawie papieża. Dlatego ten wątek, ponieważ no, jesteśmy w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w przeddzień kolejnej rocznicy objawień fatimskich, a właśnie w Fatimie bardzo mocno te trzy wymiary, czyli papież, Maryja i Eucharystia się łączą, co choćby widać w naszym sanktuarium tutaj, kiedy w centrum kościoła jest to piękne tabernakulum, a pierwszą adorującą jest Maryja. Pewnie na ten temat, czyli związku Maryi i Eucharystii w nauczaniu papieża, można byłoby napisać kilka doktoratów, a na pewno wygłosić mnóstwo serii rekolekcji. Papież wielokrotnie o tym mówił, jest wiele pięknych homilii jego, wiele dokumentów. Szczególnie jeden polecam uwadze, wciąż aktualny, to jest encyklika papieska Ecclesia de Eucharistia i szósty rozdział tej encykliki, który nazywa się W szkole Maryi niewiasty Eucharystii. Tam właśnie Jan Paweł II nazywa Maryję niewiastą Eucharystii. I w tym rozdziale Ojciec Święty zwraca nam uwagę na ten potrójny związek Matki Bożej i Eucharystii. Po pierwsze, Maryja, która wierzy w Eucharystię. Wierzy w obecność Chrystusa w Eucharystii. Eucharystia wymaga wiary, ale jednocześnie Eucharystia wzmacnia wiary. Nie ma, trudno sobie wyobrazić uczestnictwo w Eucharystii bez wiary w Eucharystię. I Maryja jest tą, która jest przykładem, wzorem wiary w Eucharystię, w Chrystusa obecnego w Eucharystii, a jednocześnie jest w pewnym sensie jakąś nauczycielką dla nas, szczególnie wtedy i wsparciem, szczególnie wtedy, gdy w tej sferze przeżywamy jakieś trudności i kryzysy. I papież bardzo ładnie argumentuje to, mówiąc, że no, wiara w Eucharystię wymaga uległości naszego intelektu Słowu Bożemu. Słowo Boże musi zwyciężyć nad intelektem. I pisze papież, że jest to dokładnie to samo, co stało się w chwili zwiastowania. Tam też Słowo Boże zwyciężyło intelekt. Jakże mi się to stanie? Pyta Maryja. Nie rozumie tego, ale przyjmuje to, co Bóg jej mówi. I pisze papież w tym 54. punkcie tej encykliki, jeśli Eucharystia jest tajemnicą wiary, która przewyższa nasz intelekt, a przez to zmusza nas do jak najpełniejszej uległości Słowu Bożemu. Nikt, tak jak Maryja, nie może być wsparciem i przewodnikiem w takiej postawie. To bardzo ładne określenie, że Maryja jest wsparciem, właśnie pomaga i przewodnikiem prowadzi nas w tej postawie. Szczególnym wyrazem naszej wiary w Eucharystię jest przyjmowanie Komunii Świętej. To sobie trudno wyobrazić, że ktoś rzeczywiście wierzy w Eucharystię, jeśli nie mając żadnych stałych przeszkód, przez długi czas nie przyjmuje Komunii Świętej w czasie mszy świętej. I papież znowu mówi, że nawiązując do tajemnicy zwiastowania, że to fiat, które Maryja powiedziała wówczas, to jest właściwie to samo, co amen, które mówimy my, przyjmując Komunię Świętą. Tak jak Maryja wtedy zgodziła się na to, by Chrystus począł się w jej ciele, począł się pod jej sercem, tak my, przyjmując Komunię Świętą, czynimy oczywiście na sposób sakramentalny dokładnie to samo. I także, jeśli chodzi o ten wątek, czyli przyjmowania Komunii Świętej jako wyrazu naszej wiary w Eucharystię, to też Ojciec Święty mówi, że żeby podpatrywać szacunek, z jakim Maryja otacza ciało Chrystusa, szacunek, z jakim Maryja dotyka ciała Chrystusa, w jaki piastuje ciało Chrystusa, w jaki tuli Chrystusa. Mnóstwo mamy przepięknych obrazów, które to próbują jakoś pokazać. Tę czułą miłość Maryi do Chrystusa, do ten sposób obejmowania, dotykania ciała Chrystusa. I znowu papież mówi, że to jest dla nas jakaś podpowiedź. Także sposób przyjmowania Komunii Świętej jest także wyrazem naszej wiary w Eucharystii. A więc to jest ta jedna sfera, czyli Maryja, która jest wsparciem i przewodnikiem w naszej wierze w Eucharystię. Drugi wymiar związku między Maryją i Eucharystią to jest samo przeżywanie Eucharystii. Powiedzielibyśmy postawy eucharystyczne. I tutaj znów można powiedzieć o postawach zewnętrznych, a więc sposób, w jaki my się po prostu zachowujemy na Eucharystii, w jaki okazujemy szacunek Chrystusowi obecnemu w Eucharystii, w Słowie, w ciele, w krwi, w całej tajemnicy eucharystycznej. To, czy my zachowujemy się w czasie mszy świętej rzeczywiście jak słudzy Eucharystii, i my księża, i wierni, i świeccy, czy też jak właściciele Eucharystii. I znowu Maryja ta pierwsza adorująca Chrystusa, Maryja, która w czasie każdej mszy świętej staje w głębokim pokłonie wobec Chrystusa obecnego na ołtarzu, jest tutaj dla nas wzorem, jest jakimś wyzwaniem, jest jakimś pouczeniem. Ale też ta postawa wewnętrzna w przeżywaniu Eucharystii. To znaczy, czy ja na każdej mszy świętej przychodzę z jakąś ofiarą, czy jestem gotowy do ofiary w czasie mszy świętej. Nie ma dwóch takich samych mszy świętych. Nawet gdybyśmy odprawiali ją w tym samym miejscu, w tym samym kościele, byłby ten sam ksiądz, ten sam organista, te same pieśni, to przecież nasze życie biegnie. My jesteśmy za każdym razem inni. Czy przynoszę tę cząstkę mojego życia? Czy jestem w stanie dzisiaj coś ofiarować? To, co dzisiaj wypełnia moje życie, moje serce, moje sprawy, moje wnętrze? I znowu papież w tej prześlicznej encyklice mówi o tym, że Maryja, która ofiarowuje Chrystusa w świątyni, a jednocześnie która sama się ofiarowuje Chrystusowi, jest tutaj dla nas wzorem tego, jak istotny jest to wymiar przeżywania naszej Eucharystii. Właśnie ta postawa ofiary, ofiarnicza. Co ja przynoszę, co ja składam, co ja daję, co ja ofiaruję. Maryja ofiarowała Chrystusowi wszystko, całą siebie. I wreszcie trzeci wymiar to jest ewangelizacja, która bierze się z Eucharystii, która swoje źródło ma w Eucharystii. Czyli msza święta, która nie kończy się w momencie rozesłania tego liturgicznego, ale jakby rozpoczyna się wówczas ta msza życia, kiedy wychodzę z kościoła i idę do moich codziennych spraw. I tu papież mówi, przywołuje scenę zwiastowania, kiedy Maryja po właśnie scenę nawiedzenia, przepraszam, kiedy Maria po zwiastowaniu właśnie biegnie do Elżbiety, idzie, jak mówi Ewangelia, z pośpiechem, nie czeka, aż Elżbieta do niej przyjdzie, idzie pierwsza i mówi papież, jest tym takim idącym tabernakulum. I znowu mówi, to jesteśmy też my, którzy w czasie mszy świętej jesteśmy napełniani Słowem Bożym, napełniani ciałem Chrystusa i potem wychodzimy. I czy pod wpływem naszych spotkań z innymi dzieje się to samo, co się stało w Elżbiecie pod wpływem jej spotkania z Maryją? Czy w ludziach, którzy nas spotykają, coś się porusza, coś się dokonuje? Czy ci ludzie są bardziej otwarci na Pana Boga, czy są bardziej radośni? Zobaczmy, że ta piękna scena nawiedzenia, ona mówi, co Maria weszła do Elżbiety i pozdrowiła Elżbietę, co powiedziała, witaj Elżbieto, no nie powiedziała, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ale zobaczmy, że jakby Elżbieta w ten sposób odpowiada, gdy usłyszałam słowo Twego pozdrowienia, z radości poruszyło się dzieciątko w moim łonie. Wystarczyło słowo, jak Maria musiała je powiedzieć, jak musiała wyglądać, jak musiał brzmieć jej głos, jak ona musiała się zachowywać, że to wystarczyło. Promieniowanie Chrystusa, który jest w środku, który jest w sercu, który wypełnia człowieka i to się dzieje jakby bezwiednie, nawet o tym nie wiadomo, że coś się wokół dzieje z ludźmi, ze światem, który w ten sposób nawiedzamy i dotykamy. Jeśli po mszy świętej, idąc do naszych bliźnich, nic by się nie działo, oni, nie byłoby żadnej w nich przemiany, to trzeba reflektować też nad swoim udziałem w mszy świętej. A więc to są te trzy wymiary. Wiara Maryi w Eucharystię, jej postawa eucharystyczna, ta wewnętrzna i zewnętrzna i właśnie apostolstwo, które bierze swój początek w Eucharystii. I zobaczmy, że sam papież Święty Ojciec Jan Paweł II nie tylko o tym pisał, nie tylko tego nauczał, ale on sam był pierwszym naśladowcą Maryi. To jego totus tuus dotyczyło także tego wymiaru. Czyli wiara Ojca Świętego w Eucharystię, jego wiara w obecność Chrystusa w Komunii Świętej, jego postawy eucharystyczne i te zewnętrzne, ta cześć, szacunek, to piękno celebracji eucharystycznej, wielka pokora przy ołtarzu. Wiadomo, że to nie ja tu jestem najważniejszy. Także to nieustanne składanie siebie, ofiarowywanie siebie w czasie każdej mszy świętej. No i wreszcie ewangelizacja, która stąd czerpie moc. Gdyby nie ta głębia przeżywania mszy świętej, no to by na pewno nie było tak dynamicznego apostolstwa, promieniowania jego świętości. I jakimś szczególnym wyrazem tego związku między Maryją i Eucharystią, na który zwraca nam uwagę, zwrócił Kościołowi uwagę Jan Paweł II, jest to, że w tajemnicach światła, różańcowych tajemnicach światła umieścił także i tę tajemnicę ustanowienia Eucharystii. Jakby ciągle chciał nam zwrócić uwagę na to, że Maryja jest przy każdej Eucharystii. Świętego Józefa wspominamy od niedawna. Imię Maryi wspominane jest od początku Kościoła. Jest w każdej Eucharystii po to, żeby nam pomagać ją przeżywać, żeby uczyć nas ją przeżywać i żeby być dla nas jakąś szczególną pomocą.
Dziękuję pięknie, mówił ksiądz prowincjał Adrian Galwas, a teraz kapela. Przypomnę wszystkim słuchaczom, że jesteśmy w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, w Zakopanem na Krzeptówkach. Rozmawiamy na temat maryjny wymiar pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Prosimy o zabranie głosu księdza Krzysztofa Czaple, dyrektora sekretariatu fatimskiego. Możemy się domyślać, o czym będzie mówił, ale posłuchajmy.
O maryjnym wymiarze pontyfikatu Jana Pawła II, świętego. bardzo często, kiedy miałem okazję być na różnych spotkaniach, sympozjach, kiedy mówiło się o Janie Pawle II, niedawno jeszcze błogosławionym, odnosiło się czasem wrażenie, że Ojciec Święty bardzo dużo mówił o Maryi, bardzo dużo napisał dokumentów, bardzo pięknie nauczał o Maryi. Bardzo dziękuję swoim przedmówcom, że właśnie ten troszkę zwrócili uwagę na pewien bardzo istotny element, że przede wszystkim maryjność Jana Pawła II to była maryjność, która wyrażała się nie tylko w nauczaniu, ale w codziennym życiu modlitwą pamięci o Maryi, całą pobożnością, która od różańca przez szkaplerz, godzinki, pieśni maryjne była wyznacznikiem jego życia modlitwy. A więc on nie tylko pięknie nauczał o Maryi, ale przede wszystkim żył tą maryjnością. To jest dla mnie jeden z najbardziej istotnych rysów jego pontyfikatu. On pokazywał swoim codziennym życiem cały czas na Maryję. Pięknie oczywiście nauczał, całe nauczanie, cała mariologia jest przebogata, ale najbardziej wymowne w moim spojrzeniu, co jakoś tak najbardziej mnie ujmuje, to jest to, że on przede wszystkim pokazywał czynem swoją codziennością, jak kocha Maryję. To jest pierwsza sprawa. Druga to sam Jan Paweł II kiedyś podzielił się w swoich wspomnieniach, jak uległa pewnej transformacji jego maryjność, jego mariologia, tak można by powiedzieć również, po spojrzeniu na Maryję. Mówi, wcześniej byłem przekonany, że to Maryja prowadzi do Jezusa. Ale kiedy byłem zaangażowany przy kościele w Dębnikach, w Żywy Różaniec, w pobożność związaną z kultem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, kiedy przeczytałem traktat świętego Ludwika Marii Grignion, zrozumiałem, że to jest połowa drogi. To nie jest prawdziwa maryjność. Prawdziwa maryjność to jest taka, że to najpierw Jezus pokazuje na Maryję. O tyle jest to dla mnie jakoś interesujące, bo gdzieś, nie wiem na ile to jest powszechne, ale gdzieś pokutuje takie patrzenie na maryjność jakby taki troszkę kult drugiej kategorii. Że ja nie muszę być maryjny. To jest jakby coś, owszem, jest wpisane w chrześcijaństwo, ale gdzieś ta maryjność tak troszkę jakby nie było takiego pewnego imperatywu. Że ja nie muszę być maryjny. A to Jan Paweł II pokazuje, że maryjność to nie jest mój wybór, że oto ja uznaję Maryję, albo mam bardziej wrażliwą duszę, a więc Maryja jest w moim życiu mniej czy bardziej obecna. Pokazuje, że to Jezus. W chwili, kiedy za chwilę jego serce przebije włócznia żołnierza, on mówi do Maryi, że jest moją matką. A więc to nie jest mój subiektywny wybór. Jeśli jestem dzieckiem Bożym, jeśli wierzę w Chrystusa, w Syna Bożego, to jest to z Jego woli. I to Jan Paweł II właśnie pokazał, to jest mój prawdziwa maryjność. Nie tyle Maryja prowadzi do Jezusa, ale pierwej to Jezus mi ją daje za moją matkę. I teraz, kiedy ja ją przyjmuję, ona mnie prowadzi do Jezusa. To jest cała maryjność. I czasem, powiem szczerze, mi bardzo przeszkadza, kiedy słyszę takie sformułowania ksiądz maryjny albo ksiądz, no właśnie, nie maryjny. Przychodzą mi to na myśl słowa, kiedy Ojciec Święty w roku 2000 zawierzył świat i Kościół Niepokalanemu Sercu Maryi, Matce Bożej. I wtedy pojawiły się pytania, nawet pewna krytyka, dlaczego Jan Paweł II promuje pobożność prywatną. On jest pasterzem Kościoła Powszechnego, a oto promuje pobożność prywatną, pokazując kult maryjny. Wtedy padły bardzo, uważam, znamienne słowa wyjaśniające, co Ojciec Święty uczynił. Powiedział, nie ma katolika niemaryjnego. Jeśli jesteś katolikiem, jesteś maryjnym. A więc oczywiście tutaj nie chciałbym właśnie wartościować, ale mówię, jeśli jestem kapłanem, to jakby z natury rzeczy jestem maryjny. Kiedy mówi się, że Maryja jest matką kapłanów, matką Kościoła, to jakżeż może być w moim życiu gdzieś jakiś dystans do Maryi? W ogóle myśl o czymś takim. I może jeszcze troszkę rysu może Fatimskiego, bo gdzieś utarły się takie pewne stereotypy w patrzeniu na Jana Pawła II, na jego pontyfikat, z racji poświęcenia świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, o co prosiła, jak wiemy, Matka Boża w Fatimie, co miał uczynić Jan Paweł jako papież z wszystkimi biskupami całego świata. Jak wiemy, i Pius XII, i Paweł VI, i Jan Paweł II podejmują to wyzwanie, żeby poświęcić świat Niepokalanemu Sercu Maryi. Z tym jest związane, uważam, bardzo ciekawe i znamienne pewne wydarzenie, bo gdzieś funkcjonuje w naszym przekonaniu, że to fakt zamachu 13 maja otworzył oczy Jana Pawła II na Fatimę. Od tego momentu jakby papież zainteresował się Fatimą. A ja chciałbym postawić pytanie, czy na pewno. Bardzo ciekawym wydarzeniem właśnie jest nomen omen 2 kwietnia. Dzień śmierci, ale tu chodzi o dzień 2 kwietnia roku 1981, a więc jakieś 6 tygodni przed zamachem. W tego dnia Ojciec Święty podpisał dekret odnośnie heroiczności cnót fatimskich dzieci. O tyle jest to istotne, że pojawił się problem, czy takie małe dzieci rozumiały, czym jest nie tyle modlitwa, ale ofiara, pokuta, umartwienie, zadośćuczynienie. A więc pojawił się problem, czy one w ogóle jako wyznawcy w takim młodym wieku mogą być beatyfikowane. I oto właśnie 2 kwietnia Ojciec Święty podpisał dekret kongregacji, który nie tyle był precedensem, a ten precedens zaskutkował to, że zmieniono w ogóle prawo Kościoła co do beatyfikacji. A więc pojawia się u mnie pytanie, czy wówczas, kiedy pochylono się nad fatimskimi dziećmi, Hiacyntą i Franciszkiem, nad tym, jak one rozumiały, czy były w ogóle w stanie praktykować w stopniu heroicznym cnoty, kiedy zmieniono prawo Kościoła, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II podpisuje zgodę, że tak, to czy wtedy, z racji 2 kwietnia, ten dzień jest takim pewnym wskazaniem, że jednak pochylił się Ojciec Święty nad treścią Fatimy troszkę wcześniej. Skoro dokonał takiej przełomowej decyzji, z racji, czy tym impulsem do tego było właśnie proces kanonizacyjny, wtedy beatyfikacyjny fatimskich dzieci. To jest pierwsze właśnie, że uważam, że troszkę wcześniej Jan Paweł II zwrócił uwagę na Fatimę. To potem bardzo pięknie wypłynęło, kiedy w roku 2000, 13 maja, w czasie beatyfikacji Hiacynty Franciszka, Ojciec Święty indywidualnie dziękuje Hiacyncie, że się za mnie modliłaś. Jakże to było wymowne, że ty o mnie pamiętałaś. Prawda? I to wskazuje, że to patrzenie na Fatimę, ten wątek czy kontekst maryjności Jana Pawła II przez pryzmat Fatimy, to jest troszeczkę więcej, troszkę ten schemat 13 maja, kiedy on doświadcza zamachu na własne życie, troszeczkę uważam należy rozszerzyć w patrzeniu na Jana Pawła II. To jest jeden wątek. Drugi, proszę zwrócić uwagę, że Jan Paweł II, kiedy poświęcił świat i Rosję Niepokalanemu Sercu pierwej, rok po zamachu, w roku 82, kiedy jest z dziękczyną pielgrzymką we Fatimie, dokonuje z obecnymi wówczas biskupami i księżmi aktu poświęcenia świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Tak jakby w porywie serca, skoro Maryja prosiła o to, on tego uczynił. Potem, jak wiemy, przygotowując ten akt, rozesłał informacje, list i prośbę do wszystkich biskupów i ten akt został ponowiony 25 marca, 3 lata po zamachu, w roku 1984. Jest to o tyle istotne. Dlaczego o tym mówię? Że papież dokonuje aktu, który tak naprawdę wynika z prywatnych objawień. Gdzieś w takim potocznym myśleniu gdzieś funkcjonuje, przecież prywatne objawienia nie są obowiązujące. Ja nie muszę. A proszę zwrócić uwagę, z jakim przynagleniem Ojciec Święty działał, pragnąc wypełnić prośbę Matki Bożej. A więc to też pokazuje w tym rysie maryjności Jana Pawła II, że on nas jakby pokazuje w tym praktycznym wymiarze, jak on przeżywał maryjność, że to nie jest takie proste, że oto prywatne objawienia, więc nie mam konieczności ich koncentrowania się na nich, podejmowania ich treści, kierowania się nimi. A to zauważmy, papież porusza cały Kościół, wszystkich biskupów całego świata. Jednoczy w jednym akcie, żeby uczynić co? Zadość prośbie, która tak mówiąc teraz może tak upraszczając, która wynika tylko i wyłącznie z prywatnych objawień. A więc pokazuje nam Jan Paweł II w swojej maryjności, że to jest troszkę uproszczenie. Oczywiście nie można nigdy przedkładać prywatnych objawień ponad objawienie publiczne, to oczywiste, ale też nie można ich tak łatwo lekceważyć. I ten nurt Fatimy pokazuje ten rys maryjności, że skoro są to objawienia uznane, to Jan Paweł II pokazuje swoim przykładem, swoją pobożnością, swoją determinacją, że jeśli one są prawdziwe, to za nimi stoi Pan Bóg i należy się im pewne posłuszeństwo. Dziękuję.
Mówił ksiądz dr Krzysztof Czapla, dyrektor sekretariatu Fatimskiego. Ja przypomnę, a w zasadzie to podam po raz pierwszy dziś, numery telefonów tutaj do Zakopanego. Zatem 18 201 32 63. Umówmy się, że to będzie telefon dla mieszkańców Polski Północnej od Łodzi na północ. Dla mieszkańców Polski Południowej 18 201 32 65. 18 201 32 65. Słuchacze z zagranicy mogą dzwonić na jeden czy drugi numer telefonu. Czekamy na Państwa telefon, ale póki co kapela. Maryja. Prosimy bardzo.
Krystyna Czuba.
Witamy serdecznie, pani Krystyna.
Witam serdecznie. Ja słuchając o Matce Bożej i tego, co tutaj zostało powiedziane, chciałabym zwrócić uwagę na...
No pani Krystyno, wszystko jest dobrze, tylko radio nie wyłączone i ono wybiło dobrze. Pani z rytmu.
Już wyłączam radio. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że Jan Paweł II był człowiekiem wielkiego zawierzenia Maryi i że to zawierzenie wobec współczesnych zniewoleń świata jest dziś dla nas wszystkich szansą. Tak to ujmował. Zacznę od Jasnej Góry. To zawsze byliśmy wolni. I ta wolność była oddana Matce Bożej w 1966 roku. I wtedy komentatorem aktu oddania, który akt składał kardynał Wyszyński, był właśnie ksiądz kardynał Wojtyła. I to w tym komentarzu, pamiętam to dobrze, bo pisałam też na ten temat, przywoływał wielkie wzory tych, którzy byli jakoś maryjnymi ludźmi, jak Bernarda z Clairvaux, czy Grignon de Montfort, świętego Maksymiliana. I to był taki akt wielkiego zawierzenia, który, no właściwie teologicznie to skomentował sam kardynał Wojtyła. Potem należy przywołać 4 czerwca 79, pierwsza wizyta papieża. I tutaj bardzo ważne jest to nowe zawierzenie papieża, adresowane do braci ze wschodu i z zachodu, a właściwie to było przesłanie skierowane do całego świata. Jan Paweł wtedy mówił, że Bóg odpowiada na zawierzenie człowieka, bo Bóg zawierzył Maryi. I tak mi się tutaj przypominają te fragmenty, których mówił, że zwracając się do niepokalanego serca Maryi, mówił, że pomóż zwyciężyć grozę zła. I to grozę zła, która jest, prawda, w naszym współczesnym świecie. Sądzę, że jest to bardzo ważny, powiem, jeden z najistotniejszych wątków w życiu Jana Pawła II, to wielkie zawierzenie. Bardzo warto podkreślić, że ono było na Jasnej Górze kolejny raz, bo on się tego zawierzenia nauczył na Jasnej Górze, o czym było tutaj już wcześniej mówione w czasie tego wykładu, tych wykładów. I właśnie to zawierzenie, to powoduje, że Bóg sam odpowiada na zawierzenie. I można by tak powiedzieć, że zawierzenie w ogóle człowieka wobec Boga i jego planu to jest istota całego chrześcijaństwa. I jeszcze jedno chciałabym tutaj przywołać, to, że Jan Paweł we wszystkich dokumentach kończył każdy z nich wielkim zawierzeniem Maryi i oddaniem Maryi. I właściwie wszystko, co pisał, co mówił, wszystkie naukowe rzeczy były jakimś wielkim wysiłkiem i takim przywołaniem nie tylko samej Maryi, ale zawierzenia jej we wszystkich sprawach, które chciał światu ogłosić. Dziękuję.
Pani profesor, bardzo serdecznie, gorąco dziękujemy za tę wypowiedź. Czy któryś z księży chciałby tutaj jeszcze coś dodać do tego, co pani profesor nam powiedziała? Bardzo proszę.
Przede wszystkim chciałbym panią profesor bardzo pozdrowić serdecznie. Pracujemy na UKSW razem. Natomiast oczywiście tutaj chciałbym też powiedzieć, że w tym tej konferencji wtedy 3 maja roku milenijnego padły właśnie te słowa przez Jezusa do Maryi. Tam w tym wykładzie Ojciec Święty, ówczesny kardynał, to bardzo precyzyjnie wyjaśnił, a niektórym wydawało się, że dopiero powiedział pierwszy raz o tym w roku 2000 na zakończenie Kongresu Maryjnego. Tak więc to faktycznie teraz przygotowujemy się do roku 1050 rocznicy Chrztu Polski i to powinna być obowiązkowa lektura albo może seria jakichś konferencji na podstawie tego wykładu kardynała Wojtyły. Dziękuję bardzo.
Jeszcze raz przypomnę numery telefonów. Zakopane 18 201 32 63. 18 201 32 63. Drugi numer telefonu 18 201 32 65. 18 201 32 65. Rozmawiamy na temat Maryjny wymiar pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Czekamy na państwa telefony. Ja myślę, że poza tym, co tu zostało już powiedziane, można by jeszcze wiele bardzo konkretnych wskazać, czy zachowań Ojca Świętego, wypowiedzi Ojca Świętego, które świadczą o tym, że właśnie taki wymiar pontyfikatu. Bardzo proszę, ksiądz Krzysztof.
Pani profesor przywoła, że papież Jan Paweł II był papieżem wielkiego zawierzenia. Ja nie sprawdzałem tego, ale chyba ilekroć był Ojciec Święty z pielgrzymką w jakimś kraju, zawsze nawiedzał Maryjne miejsce. Jeśli to było możliwe, z tego co wiem, prawie w każdym kraju dokonywał aktu poświęcenia, jakiegoś aktu zawierzenia, modlitwy skierowanej do Maryi. Tych aktów właśnie jest mnóstwo, właśnie to jest przeciekawe, że praktycznie każde państwo gdzieś było akcentowane, pielgrzymka do danego państwa przez sanktuaria czy miejsca maryjne. To świadczy właśnie, jak ta maryjność była w nim żywa.
Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Krystyna z Krakowa.
Witamy serdecznie.
Miło mi. Ja mam antologię modlitw maryjnych Jana Pawła II. To jest taki gruby, 5-centymetrowy tom. I podczas właśnie to słyszałam krótko w słuchawce, bo byłam już połączona, ale nie przez radio, że ktoś przede mną właśnie mówił to samo, że w czasie każdej pielgrzymki Ojciec Święty nawiedzał miejsca maryjne, sanktuaria szczególnie ważne w danym kraju, gdzie był. I w każdym miejscu wygłaszał modlitwę do Matki Boskiej. No i w tej antologii ja mam tłumaczenia polskie. Zaraz powiem, kiedy to było wydane. Kraków Salwator. I jeszcze poszukam daty. To jest, zaraz trudno mi się tutaj dopatrzeć. Nie wiem, czy to nie jest Salwator Jacka, no nie wiem, w którym roku było wydane.
Ważne, że jest, a już kiedy to zostało wydane, to nie jest takie najważniejsze. Nie wiem, czy ja się mylę, ale była taka jedna pielgrzymka, że gdzie nie zaplanowano. w programie pobytu w sanktuarium i to bardzo ważnym, bo to było w Polsce. Że się pojawił, bo nie mogło się odbyć pielgrzymki do Polski, do ojczyzny bez sanktuarium Królowej Polski. Więc tych przykładów można by bardzo wiele podawać. Bardzo serdecznie Pani dziękujemy. Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. No niestety ktoś chyba sprawdzał, czy my naprawdę telefon odbieramy na żywo. No tak zawsze jest w Radiu Maryja, że odbieramy na żywo. Ale jeszcze przypomnę raz numery. Bardzo proszę sobie zapisać. 18 201 32 63 18 201 32 63 i 18 201 32 65. A wieki wieków amen. Witamy serdecznie. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze, dziewica z Chicago.
Witam Jana, witam.
Ojcze Janie, podglądałem was troszkę z centrali, bośmy tam robili rejestrację. Cieszyłem się bardzo. No jak nasi śpiewali tam Ojcem Świętym i tym wszystkim, no tak jako i my się tutaj w czasie kanonizacji też my się cieszyli. No i u cystersów, u ojców cystersów na górce, tam piękno banderia ze sztandarami powłocy, góroli, pełno, tak samo Związek Podhalan, u pięci braci, a śpiewali my se tak. Chwała z Panu Bogu, Matce Błyskiej, chwała, ze mną dzisiaj z nieba świętego zesłała. Cieszy się świat cały, ej, cieszą się górole, za Jan Paweł Świętym łostoł z Bożej wóle. Dziś mu dziękujemy za jego zasługi, pięknie go pytamy, Janie Pawle II, pozdroj se z nieba, na nasze dziedziny pomóc ustrzyc wiary, świętości rodziny. Wskazuj ze mną druskę, prostą do świętości, wskazuj ze mną druskę, prostą do świętości, jakoś do niej w prawdzie i w miłości. Tak my se śpiewali, cieszyliśmy się całą noc, no i wiemy, że wy tam na Podhalu tyś, no to wszystkich pozdrowią, a to, że Ojciec Święty był maryjny, no to z całego jego nauczania z żywota to na każdym kroku było widać i czuć było, bo ktyś i był parę razy w Rzymie i widział, jak stale się odwoływał do Matki Błyski. No telo chciał powiedzieć...
Janie!
Podziękować wszystkim i wszystkich pozdrowić.
Janie! Janie, no. Janie, słyszycie mnie?
Słyszę teraz dobrze.
Słuchajcie, a tę pieśń, coście tutaj recytował, to poetę, autora tekstu znam?
Wtedy to niby ja.
Tak też myślałem.
No a Władek Pawlikowski z zespołem to wykonywał.
A Władek, pozdrawiam serdecznie Władka też i wszystkich, i pana, i wszystkich, którzy nas słuchają. A pan powiedział, że jakieś rejestracje prowadzi. Czy wy tam rejestrujecie samochody, czy ptaki?
Rejestrujemy, ojcze drogi, tutaj, no bo wiadomo, te wybory będą u nas 24 do Europarlamentu. No a skoro my tam już są, no to już trudno, trzeba wybierać ludzi uczciwych, dobrych. No i rejestrujemy. Centrala Radia Maria się podjęła takiego trudu. Ojciec Zbyszek, no i trzeba mu troszeczkę pomóc.
Bóg zabrać, panie Janie, pozdrawiam serdecznie i gorąco. Pozdrawiam. No pan sprowokował nas, że teraz tu orkiestra też musi coś zagrać. Nie obiecuję, że będą śpiewać, ale może coś zaśpiewają. Przypomnę, że tematem rozmów niedokończonych tutaj w Zakopanem jest maryjny wymiar pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Marian ze środkowej Polski. Bardzo dziękuję za piękną, wspaniałą audycję o papieżu maryjnym, o ruchu maryjnym. Tylko chciałem zapytać, jak się to ma do obecnych władz episkopatu, które księdza Lennika, który jest w tej chwili, można powiedzieć, spadkobiercą ruchu maryjnego, no tak pozbawiło wszelkich praw.
Proszę pana, nie do końca rozumiem, o co panu tutaj chodzi. Natomiast my mówimy o maryjnym wymiarze pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Nie mówimy o ruchu maryjnym, nic takiego tutaj nie padło. To pan tutaj na ten temat chciał nam coś powiedzieć. Natomiast ja chciałbym przypomnieć, że cały czas jesteśmy w Kościele powszechnym, katolickim i w Kościele katolickim jest porządek. Są osoby, które mają władzę i są ci, którzy władzy powinni słuchać. Bardzo proszę, księdza.
No w tym duchu właśnie chciałem coś powiedzieć i tylko dodać, że nawet gdybyśmy chcieli panu odpowiedzieć w tym momencie, no nikt z nas nie zasiada w gronie dostojnego episkopatu Polski i naprawdę nie wiemy, nie znamy motywów i ja w ogóle pierwszy raz słyszę, więc takie pytania szczegółowe, jakieś partykularne z jakichś tam grup spraw naprawdę nie mogą być przez nas podjęte, także i z tych względów, o których ojciec wspomniał.
Tak jest. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze jakiś znajomy głos. Witamy serdecznie.
Czesław z Warszawy.
Witamy.
Halotyn. Bardzo pozdrawiam serdecznie ojca Jana, współbraci moich kochanych. Cieszę się, że ta audycja jest. Chciałbym tylko króciutko nawiązać do tego, co powiedział już ksiądz Krzysztof, mianowicie do źródła tego zawołania totus tuus. Wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na kazanie, które wygłosił właśnie Karol Wojtyła 8 listopada 68 roku w Borku Fałęckim, gdzie zrodziło się jego powołanie kapłańskie i to nie w zwykłych okolicznościach. Wtedy wyznał on między innymi: tu nauczyłem się pobożności maryjnej i tu pracowałem przez 4 lata okupacji w fabryce chemicznej w kamieniołomach. Tu zrodziło się moje powołanie kapłańskie. Kiedy byłem robotnikiem Solwaju, wraz z kawałkiem chleba zabierałem ze sobą do pracy małą książeczkę w niebieskiej okładce, traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, która mi służyła całymi tygodniami za lekturę. Czytałem ją wielokrotnie od początku do końca. Z tej książeczki nauczyłem się pobożności maryjnej. Pamiętam doskonale te plamy sody na książeczce, która cała była przesiąknięta sodą. Otrzymaliśmy w tym kazaniu jako klucz do zrozumienia źródeł teologii maryjnej papieża Polaka. I potwierdzeniem właśnie jest specjalny list już Jana Pawła II poświęcony duchowości maryjnej, który z okazji 160. rocznicy opublikowania tego traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny Ludwika Marii Grignion de Montfort skierował do członków zgromadzeń zakonnych założonych przez świętego. List ten jest datowany datą 8 grudnia 2003 roku. I w liście tym Jan Paweł II dzieli się owocami medytacji nad niektórymi fragmentami traktatu, odczytywanymi, interpretowanymi w świetle nauczania soboru i osobistym doświadczeniu. I ważne chyba zdanie jest, między innymi mówi tak, dużo miejsca poświęca wyjaśnieniu właśnie on swojej biskupiej dewizy totus tuus. te dwa słowa według papieża wyrażają całkowitą przynależność do Jezusa za pośrednictwem Maryi. Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt, pisze święty Ludwik Maria i tłumaczy to następująco. Oto jestem cały Twój i wszystko, co moje, Twoim jest. O Jezu mój najmilszy, przez Maryję Twą najświętszą Matkę. Ja sądzę, że właśnie chyba nie wolno zapominać, że jest to jednym z bardzo zasadniczych źródeł maryjności papieża, zwłaszcza tego zawołania Totus Tuus. Tyle chciałbym tylko dopowiedzieć. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękujemy ojcu prowincjałowi. To chyba tytuł dożywotni przysługuje u Pallotynów. Tak, to dziękujemy za tę wypowiedź serdecznie.
Można jeszcze...
Pozdrawiam bardzo, proszę, księdza prowincjałów.
Jeśli słowo można dodać, to oczywiście to, co ksiądz prowincjał Czesław nam tu przypomniał, jest bardzo istotne, ale jest to też dla nas jakaś okazja do tego, żeby zobaczyć, czy i my jesteśmy, tak, do kogo my należymy, bo no, wiele ostatnio sobie też uświadamiamy tego, często sobie to uświadamiamy, że to jesteśmy teraz zobowiązani po kanonizacji do tego, żeby tym bardziej nie tylko Ojca Świętego czytać, wspominać, ale przede wszystkim do tego, żeby przejmować styl jego życia. No i tutaj właśnie to zawołanie, totus tuus, cały jestem Twój. Mówiliśmy tutaj o zawierzeniu, które Ojciec Święty dokonywał wobec Maryi, zawierzeniu całych narodów czy kontynentów, ale sam osobiście zrobił coś więcej, czyli oddał się Maryi w niewolę na wzór wielkich świętych, Maksymiliana Kolbe i wielu innych. Czyli jakby wyrzekł się siebie po to, żeby mogła jego życiem rozporządzać sama Maryja. I cały Twój, czyli co? No, moje myśli, moje pragnienia, moje uczucia. Wszystko, całe moje życie, cały mój czas oddaję do Twojej dyspozycji. To jest coś niezwykle mistycznego, a jednocześnie bardzo prostego i pokornego. No i właśnie w tym kontekście, do kogo ja należę, tak? O kim ja mogę powiedzieć, albo o czym mogę powiedzieć, że jestem cały? Jaka smycz mnie trzyma? Może to jest coś, co, może to jest jakaś niewola, z której nie mogę być dumny, tak? Jak niewola, w którą oddał się święty Jan Paweł II. Być może ta moja niewola jest jakaś bardzo właściwie zawstydzająca czy upokarzająca. Myślę, że to jest to wezwanie papieża totus tuus może być dla nas jakąś okazją do nawet codziennego rachunku sumienia. Właśnie, czyje jest moje życie? Do kogo ja należę? Kto mną rządzi?
Dziękuję pięknie, ksiądz Krzysztof.
Zawierzyć się Maryi, powiedzieć jej piękne słowa oddania, to jedno, a żyć do końca z konsekwencją do ostatnich dni, to było właśnie pięknym przykładem Jana Pawła II. Mam nadzieję, może jak współbracia pozwolą, odczytam kilka zdań z tego aktu poświęcenia. Jak one brzmią, popatrzmy teraz na te słowa poświęcenia Jana Pawła II, kiedy mówi cały Twój, kiedy patrzymy na jego umieranie, odchodzenie. Tak brzmiały te słowa. Jestem cały Twój i dzisiaj i do końca moich dni i przez całą wieczność. Możesz obchodzić się ze mną jak ze wszystkimi kwiatami Twego ogrodu. Zebrać mnie stąd, choćby i dziś, i przesadzić w inne miejsce. Podlewać wodą pociech lub dotknąć suszą oschłości i trudu. Otoczyć pięknymi kwiatami ludzi bliskich i przyjaznych lub cierniami niechętnych i wrogich. Możesz mi dać obfitość pokarmu lub jałową glebę głodu, braków i niepowodzeń, a nawet odciąć mnie od korzeni życia i zdrowia, bo wiem, że w Twoich rękach będzie mi najlepiej. Chcę we wszystkim podobać się tylko Tobie, o różo mistyczna, różo męki i chwały, najpiękniejszy kwiecie nieba i ziemi. Czyń ze mną, co tylko chcesz.
Bardzo proszę.
Ja chciałem nawiązać tu do słów księdza prowincjała, tego obecnego tutaj pośród nas w kontekście pierwszej wypowiedzi teraz tego, bo oczywiście właśnie możemy wypowiedzieć wiele wzniosłych słów, wpaść w zachwyt nad maryjnością Jana Pawła II, poopowiadać o jego życiowej drodze i niestety parę już razy na kazaniach o tym mówiłem w okolicach kanonizacji, pozostać na etapie gadżetów związanych z Janem Pawłem II. Czy nam to nie grozi? To nad tym warto by się zastanawiać tak na poważnie. Jan Paweł II na talerzykach, na kubkach, na zegarkach, pełne usta zachwytu nieraz wśród rodaków, dumy, bo to nasz papież. Ale takie pytanie, co to z tego dla nas wynika i co wyniknie na przyszłość w konkretnej rzeczywistości? Konfrontacja Jana Pawła II, czy jego myśli, jego nauczania w naszych sercach z tym, co proponuje dzisiaj świat. I to nie jakieś tam, nie wiadomo skąd, pewne konkretne propozycje także. Ja słuchałem, nie wiem, czy to można mówić, nie będzie mieszaniem się do polityki, ale czytałem fragmenty przemówienia premiera naszego rządu, które wygłosił na Kongresie Kobiet przedwczoraj, parę dni temu, więc to jest w moim odczuciu taki powiew zapateryzmu wręcz. Więc tutaj trzeba się pytać, co my zrobimy i czy pozwolimy na taki model, czy na taki, czy Jan Paweł II nas zainspiruje do czegoś, czy będziemy tylko ciągle o nim rozmawiać, rozpamiętywać, bić brawo. No już teraz nie ma go, to już nie bijemy. Ale boję się, żebyśmy się tak nie uśpili i nie pozostali na tej fali takiego uwielbienia, gadania, kongresów, sympozjów. A gdy przychodzi do czynu, nagle się okazuje, że Jana Pawła II nie ma kto naśladować. Tak mówiąc, powiedzmy, ostrzej troszkę.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam kochanego ojca Jana i serdecznie pozdrawiam wszystkich gości w studiu.
Też kochanych.
Chciałam tak podziękować za ten wybór Ojca Świętego, za te słowa Totus Tuus. Może tak króciutko. Matko Kościoła, Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowi. I w ostrej świecisz bramie, Gosposiu Śląska z piekar, z Rusinowej Polany i Kalwaryjska Pani. Ile Ty nam uczyniłaś radości wyborem Ojca Świętego, Syna Polski z ziemi. Ty wiesz, Maryjo, jakiemu było ciężko, ale on jest twardy jak skała i poprowadzi łódź Piotrową przeciwko bramom piekła.
Proszę Pani, ten wiersz jest naprawdę piękny, natomiast my nie tyle chcemy głosić tutaj wiersze pod adresem Ojca Świętego, za którego świętość i osobę i dzieło z całego serca Panu Bogu dziękujemy, ale rozmawiamy na konkretny temat, maryjny wymiar pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Tutaj bardzo wiele ważnych momentów zostało już wskazanych, wypowiedzianych, ale jeszcze nic nie powiedzieliśmy, a był taki rok maryjny. Tak. Może na ten temat też by warto, bo te różne ważne sprawy czasem nam już ulatują, że coś takiego było, a ważne to jest w kontekście, co zostało w tych wstępnych wypowiedziach zaakcentowane. Bardzo proszę.
Jeżeli chodzi o rok maryjny, bardzo ważnym dokumentem w tym roku wydanym był list o kobietach. I to jest właśnie jakby lektura, którą dzisiaj możemy wszystkim feministkom oferować, które mówią, że Kościół to jest antyfeministyczny. Mianowicie w tym liście na zakończenie roku maryjnego Ojciec Święty mówił o dwóch wymiarach Kościoła. Wymiarze piotrowym, wymiarze maryjnym. Wymiar piotrowy to jest wymiar urzędu, a wymiar maryjny, wymiar świętości. I stwierdził, że w Kościele ważniejszy jest wymiar maryjny, czyli świętość, bo do świętości powołani jesteśmy wszyscy. I to jest godność najwyższa, świętość, być świętym. Natomiast ten, który jest wymiarem urzędu, to jest służba. I należałoby służyć tej świętości, a przede wszystkim samemu się uświęcać. Tak więc tutaj stwierdza papież, że właśnie kobiety, które naśladują Maryję, zwłaszcza matki, które wychowują dzieci, one nam dają obraz tej świętości Kościoła i nas, również duchownych, do tej świętości prowadzą i za naszą świętość się modlą.
Bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście, księże, ja tylko podam numery telefonów, bo może niektórzy chcieli zadzwonić, nie zapisali, więc proszę zapisać. 18 201 32 63. Drugi numer telefonu 18 201 32 65. Bardzo proszę, ksiądz Franciszek.
Tylko gwoli do powiedzenia do księdza Mariana, że w opinii tych skrajnych i krzykliwych i wpływowych feministek, kobiety, które rodzą dzieci, wychowują i prowadzą jakieś życie ofiarne, to są tak naprawdę nieszczęśliwe i one właśnie z tego próbują je wyzwalać. To nie wiem, czy te argumenty z papieskiego przesłania...
Tak jest. Musimy pamiętać zawsze, że Pan Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę i innej możliwości nie ma. Ale myślę, że o tych sprawach będziemy mówić w czasie innej audycji. Mamy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Elżbieta, dzwonię z południowej Polski. I chciałabym powiedzieć, co mnie się nasunęło podczas kiedy właśnie goście zaproszeni się wypowiadali. W Piśmie Świętym jest taki moment, taki werset, kiedy Jan apostoł mówi do apostołów swoich współbraci, mówi: synaczkowie, miłujcie się synaczkowie. I Maryja jest chyba jak każda matka taką zwolenniczką pokoju, osobą tonującą, osobą, która nakłania do równowagi, do rozsądnego spojrzenia na siebie. No i tym właśnie chciałabym się podzielić. Serdeczny Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Pani Elżbieto, serdecznie i gorąco Pani dziękujemy za wskazanie tego rysu Matki Najświętszej Maryi. My oczywiście dzisiaj bardziej mówimy o Ojcu Świętym Janie Pawle II, Świętym Janie Pawle II, o Jego Maryjności, o Maryjności Jego pontyfikatu. Odbieramy zatem kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Ja bym tylko tak, chciałbym wszystkich serdecznie pozdrowić. Chciałbym tak 30 sekund tylko zabrać, jeśli można. Chciałbym pozdrowić ten zespół góralski i wszystkich jego członków, którzy ojcom tak dobrze przegrywają. Moja rodzina pochodzi z Maxmundu. Przy telefonie Marek Siuty. Z Krakowa dzwonię w tym momencie. Prezes Kaczyński, tak jak na pewno Zakopiańczycy go lubią, przecinał wstęgę na cześć Józefa Kurasia z Zakopanem.
Ale proszę pana, my dzisiaj nie mówimy o partiach politycznych, tylko mówimy na temat maryjnego wymiaru pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Ja bardzo bym prosił, żebyśmy się tego tematu trzymali. W Radiu Maryja jeszcze będzie wiele rozmów niedokończonych na tematy właśnie polityczne, związane z wyborami, które nas czekają. Dlatego proponuję, abyśmy trzymali się tematu, bo porządek musi być. Ale wywołał pan orkiestrę, kapelę, dlatego kilka taktów muzyki na pewno nikomu nie zaszkodzi. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maryla się kłania. Z Płocka chciałam właśnie pozdrowić tutaj całą załogę księży ojców i chciałam tutaj powiedzieć, że na temat Ojca Święty, kiedy był właśnie w Polsce, to Gliwice odwiedził, właśnie ołtarze. Bardzo pięknie to było. I chciałam się tutaj tym podzielić. Szczęść Boże i dziękuję bardzo.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie, gorąco dziękujemy. Ojciec Święty właśnie tam powiedział wtedy, bo wtedy, kiedy było w Gliwicach zaplanowane spotkanie, przyjechać nie mógł. Był chory, ale następnego dnia przyjechał i wtedy powiedział właśnie, jak wytrzymać z takim papieżem, miał przyjeżdżać, przyjechać nie przyjeżdża, miał nie przyjechać i przyjeżdża, ale my tylko nie tyle chcemy wspominać pielgrzymki, miejsca, do których Ojciec Święty przyjeżdżał, bo przecież w Polsce był wielokrotnie i chyba wszystkie diecezje, nawet te nowe, zdążył odwiedzić, więc był w bardzo wielu miejscach, ale proponuję, żebyśmy się trzymali tego tematu, który został zaproponowany, maryjny wymiar pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Mówiliśmy już tutaj o nawiedzeniach sanktuariów, o tym, że koronował wiele obrazów i jakoś tak mi się przypomniał już jakiś czas temu, jak koronował obraz Matki Bożej nieustającej pomocy w swoich rodzinnych Wadowicach. To było chyba w czasie jednej z ostatnich pielgrzymek do ojczyzny. Również jak kiedy pracował w Solwaju, gdzieś tam powiedział do któregoś z redemptorystów, że też przychodził do sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy do kościoła redemptorystów na Górce, bardzo blisko przy ulicy Zamojskiego, bardzo blisko Matecznego w Krakowie. To też kolejny dowód na ten maryjny wymiar jego osobowości. Mamy telefon, bardzo proszę, Radio Maria. Prosimy bardzo.
Halo?
Prosimy bardzo. Prosimy. Ja myślę, że pan też ma włączone radio. Jak się ma włączone radio, zawsze prosimy o to, żeby je wyłączyć, bo wtedy pan zaczyna mówić, ale siebie nie słyszy. Dopiero słyszy siebie za chwilę i się mu wydaje, że to nie on mówi. Dlatego serdeczna prośba do wszystkich słuchaczy, aby jak dzwonimy do radia, radio wyłączyć, bo ono tylko będzie przeszkadzać. 18 201 32 63 oraz 18 201 32 65. To są numery telefonów do studia tymczasowego, które mamy, w którym jesteśmy tutaj dzisiaj w Zakopanem na Krzeptówkach. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Gdańska, ale numer nie zanotowałam pierwszy, więc zadzwoniłam pod drugi. Nie wiem, czy dobrze. Chciałam zapytać szanownych ojców, czy różaniec jest również tym wymiarem maryjnym Ojca Świętego, Ojca Świętego, naszego Jana Pawła, ponieważ on dał tą czwartą część światła i zamknął jakby całą Ewangelię w tych czterech częściach. I jest, chciałam zapytać, czy to nie jest wielka łaska, że tak dzięki tym czteroma częściami łączymy się z niebem poprzez tą modlitwę. I ona właśnie głoszona przez Radio Maryja opasuje cały świat, no i ewangelizuje, bo codziennie przypomina całą Ewangelię i wszystkie cztery części, a szczególnie właśnie to, że Jan Paweł II dodał tą czwartą część. Chciałam zapytać, czy to właśnie jest ten wymiar maryjny Jana Pawła II.
Dziękujemy za to pytanie. To jest jeden z najbardziej podstawowych rysów maryjności naszego świętego papieża. Najbardziej też taki rzucający się w oczy, bo no chyba wszędzie, gdzie papież się pojawił, to miał przy sobie różaniec, który odmawiał wielokrotnie w czasie pielgrzymek też, a także z Watykanu, poprzez Radio Watykańskie, zwłaszcza w pierwsze soboty miesiąca, odmawiał różaniec. to, o czym pani wspomniała, oczywiście te dodatkowa część, czwarta część Różańca Świętego, Tajemnice Światła, które zostały jakoś zaprezentowane w specjalnym liście Ojca Świętego właśnie na temat różańca. I tam też papież zachęca nas nie tylko do odmawiania różańca, ale podaje kilka form odmawiania, więc łączenia różańca z medytacją fragmentów Ewangelii, także ten sposób odmawiania różańca z tak zwanymi dopowiedzeniami, medytacyjny sposób modlitwy, zachęca do modlitwy w rodzinach, we wspólnotach, to co świetnie nam tutaj, w czym nam pomaga właśnie Radio Maryja. I to jest także to, o czym już tu wspominaliśmy, jeden ze sposobów rzeczywiście naśladowania papieża, jakaś wierność modlitwie różańcowej. Jeśli by to miało się nie skończyć tylko na podziwie i na słowach, to odmawiajmy różańc codziennie. Nie ma chyba jakichś szczególnych przeszkód w drodze, jeśli nie możemy w kościele, w czasie nabożeństwa, w drodze, gdziekolwiek, to jest modlitwa, jak mówił papież, szczególnie prosta i droga, najdroższa mojemu sercu. A więc jest to na pewno jakaś droga dla nas.
Ja myślę, że mówiąc o różańcu, warto też powiedzieć, wszyscy to wiemy o tym, ale że rozdawał nieustannie różańce. Każdy, kto do niego przychodził, odchodził z różańcem otrzymanym w prezencie osobiście od niego. Bardzo proszę, ksiądz Krzysztof.
Z tym wprowadzeniem czwartej części Różańca Świętego łączy się to bezpośrednio z Fatimą, a przede wszystkim z prośbą siostry Łucji. Otóż jak wiemy, siostra Łucja napisała wiele listów, ale jeden z listów do Ojca Świętego zawarła w nim trzy prośby. Pierwsza tyczyła, aby Ojciec Święty beatyfikował i kuzynów Franciszka i Hiacyntę. Druga tyczyła, prosiła o pozwolenie. Siostra Łucja napisała książkę Apele Orędzia Fatimskiego i będąc posłuszna Kościołowi, prosiła o zgodę Kościoła, czy może ona być upubliczniona. I trzecia prośba dotyczyła, siostra Łucja zwróciła się, żeby Kościół uznał różaniec jako modlitwę liturgiczną. I Ojciec Święty, z racji, że Kongregacja za Okultu Bożego nie zaopiniowała tej prośby pozytywnie, odpowiedział na tą prośbę, że ustanowił czwartą część Różańca Świętego. Przypomniał w ten sposób tą modlitwę jeszcze raz. W tym liście Rosarium Virginis Marie, gdzie ustanawia czwartą część światła Różańca Świętego, w ten sposób odpowiada siostrze Łucji na prośbę. Nie uznana została ona jako modlitwa liturgiczna, ale przypomniana bardzo dobitnie, jako bardzo potrzebna i konieczna w życiu duchowym rozwoju człowieka.
Ja myślę, że warto, jesteśmy tu w Zakopanem, wspomnieć jeszcze wydarzenie, które już było tutaj wspomniane. Ten obraz, który jest w Toruniu, budujemy kościół, był w prywatnej kaplicy Ojca Świętego Jana Pawła II. I kiedy został przekazany księdzu Mirosławowi, świętej pamięci księdzu Mirosławowi Drostkowi, Ojciec Święty na aureoli własną ręką napisał Jan Paweł II, jakby postawił pieczęć. I teraz też, tak jak sobie skojarzyłem, budujemy ten kościół w Toruniu jako wotum wdzięczności za pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II. I na zewnątrz kościoła, na zewnątrz placu budujemy takie kapliczki, będą to rzeźby marmurowe, przedstawiające tajemnicę Różańca Świętego. Jakby były tylko trzy części, to z jednej strony by nie było, prawda? A tak, ten kościół jest i otoczony, zamknięty z każdej strony właśnie tajemnicami Różańca Świętego. Też jest to bardzo piękne. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałbym przede wszystkim pozdrowić księdza Krzysztofa Czaple. Chciałbym przy okazji pozdrowić Wincentego Waszewskiego. Bo przede wszystkim księdzu Krzysztofowi i panu Wincentemu Łaszewskiemu bardzo dużo zawdzięczam. Oni przede wszystkim przygotowali taki modlitewnik serca. I w tym modlitewniku serca zawarte są właśnie, jest wielka nowenna fatimska i tam są również modlitwy Jana Pawła II. Są również urywki przemówień, które mówią właśnie o Matce Bożej, gdzie Ojciec Święty jakby ukierunkowuje nas do tego, abyśmy oddawali cześć Matce Bożej, abyśmy wszystko jej zawierzyli i w niej pokładali nadzieję. Zresztą Ojciec Święty wszędzie zawierzał samego siebie, nas wszystkich Polaków i cały ten świat. Także ogromnie wdzięczny jestem właśnie księdzu Krzysztofowi i Wincentowi Łaszewskiego za te piękne materiały. I oni właśnie swoim sercem, swoim życiem pokazują nam i zachęcają nas, abyśmy naśladowali przede wszystkim Jana Pawła II. I przyczyniali się do tego, aby niepokalane serce Maryi zwyciężyło, odniosło triumf. I swoim życiem właśnie też pragnę przede wszystkim, naśladując właśnie Jana Pawła II i dzieci fatimskie, aby przyczynić się również do tego zwycięstwa i triumfu niepokalanego serca. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękujemy pięknie. Myślę, że ksiądz Krzysztof jakoś się odwzajemni.
Bardzo mi miło. Człowiek, słuchacie, nie przedstawi, więc nie mam pojęcia, któż tak mile pozdrawia. Tu pan wspomniał o modlitewniku serca, tylko nadmienię, może nie wszyscy może wiedzą, bo w ramach Wielkiej Nowenny Fatimskiej na każdy rok przygotowujemy jako sekretarz fatimski materiały pomocnicze, aby głębiej poznać orędzie fatimskie, a przede wszystkim żyć treścią fatimskiego orędzia. I jedną z tych pozycji właśnie jest modlitewnik serca, który ma pomóc w takiej codziennej modlitwie, w ożywieniu tej modlitwy naszej codziennej w oparciu o i tekst Jana Pawła II, ale przede wszystkim zgodne z treścią fatimskiego orędzia.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jan z Łodzi. Ja chciałem odnieść się do Eucharystii, bo ja przyjmując Komunię Świętą czuję zawsze organiczny związek z Matką Bożą i czuję jej opiekę, bo zawsze wiedziałem, i to od pierwszej komunii, bo mnie tak uczono w Kościele, że ona wstępuje również do mojego serca przez ciało i krew Chrystusa z niej wzięte. I ja właśnie to w pontyfikacie Ojca Świętego Jana Pawła II zauważyłem, właśnie ten bardziej ścisły związek, taki organiczny. I ja ją czuł tą opiekę. I ja też, jak gdyby mogę powiedzieć, że czuję tą opiekę, bo ona najbardziej przysposobiła to, co później zrobił Kościół. Także ten pontyfikat jest dla mnie bardzo ważny. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie dziękujemy. Widzę, że ksiądz prowincjał chciałby się odnieść.
No, dziękuję za to świadectwo. Z pewnością, tak jak wspomniałem, Maryja jest obecna w czasie każdej mszy świętej i na pewno jest przy nas szczególnie blisko wtedy, kiedy my przyjmujemy do swojego serca ciało Chrystusa. W tym wspominanym przeze mnie fragmencie encykliki o Eucharystii jest takie bardzo piękne zdanie papieża. Ja je przeczytam. Papież mówi, że proszę sobie wyobrazić uczucia Maryi, która słyszała z ust Piotra, Jana, Jakuba i innych apostołów słowa z ostatniej wieczerzy. To jest ciało moje, które za was będzie wydane. To ciało wydane na ofiarę i ponownie uobecniane w znakach sakramentalnych było tym samym ciałem, które przecież ona poczęła w swoim łonie. I pisze papież, przyjmowanie Eucharystii musiało oznaczać dla Maryi niejako powtórne przyjęcie w jej łonie serca, które biło rytmem jej serca, ponownym przeżywaniem tego, czego osobiście doświadczyła pod krzyżem. Bardzo ładnie papież mówi, że Maryja uczestniczyła w Eucharystiach sprawowanych przez apostołów. Nie było jej w czasie ostatniej wieczerzy, no ale przecież potem Kościół już sprawował Eucharystię i także wówczas przyjmowała już Komunię Świętą, ciało Chrystusa, tak jak my przyjmujemy je dzisiaj. I te szczególne uczucia Maryi ponownie przeżywała moment zwiastowania i moment, kiedy stała pod krzyżem. Także z tego powodu pewnie jest jakoś szczególnie obecna przy nas, kiedy my przyjmujemy Komunię Świętą, a jednocześnie pewnie szczególnie cierpi, kiedy tego nie robimy, a zrobić możemy.
Albo robimy niegodnie.
Albo robimy niegodnie.
Bo to też może się zdarzyć niestety. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Paweł z Płocka z tej strony. Ja tak przysłuchuję się tej audycji. Mam takie pytanie odnośnie modlitwy Anioł Pański, którą przecież Jan Paweł II tak propagował i spotykał się z wiernymi przy tej modlitwie. Ja nie pamiętam wcześniejszych papieży, ale czy ta modlitwa też była tak publicznie odmawiana jak za Jana Pawła II? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pięknie panu, pozdrawiamy serdecznie, bardzo proszę.
O zwyczaj tych cotygodniowych audiencji wprowadził, o ile pamiętam, Ojciec Święty Paweł VI już tak na dobre, a wcześniej sporadycznie też przy wielkich uroczystościach papieże odmawiali tę modlitwę przy okazji błogosławieństw, których udzielali w związku ze świętami Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. Ale zwyczaj stałych audiencji i odmawiania to jest czas Pawła VI.
Z tym, że Ojciec Święty Jan Paweł II szczególnie prosił nas Polaków, abyśmy tę modlitwę razem z nimi za niego odmawiali. Tak, żeby, i bardzo często przypominaliśmy w Radiu Maryja właśnie tę wypowiedź Ojca Świętego i tę wypowiedź przypominamy. Myślę, że to też ten wymiar maryjny. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Halo.
Proszę bardzo.
Pochwalony Chrystus, ojciec Andrzej się kłania, franciszkanin z Kalisza.
Witamy ojca Andrzeja.
Chciałem do tego słowa papieża Jana Pawła II odnośnie kultu maryjnego.
Prosimy bardzo.
Już jestem na antenie?
Tak, jest. Tylko na wszelki wypadek, jakby ojciec tego nie zrobił, to radyjko wyłączyć.
Dobrze, już tam w innym pomieszczeniu, ale wyłączę.
Dobrze, bo tam głos będzie dolatywał. Aha. I będzie tak, prawda...
Sprężenie, echo.
Tak jest.
Proszę ojca i wszystkich słuchaczy, pozdrawiam. Jestem też liturgistą. My chciałem się podzielić właśnie tym rysem maryjnym u świętego Jana Pawła II Wielkiego. Myślę i tak, że będzie i doktorem Kościoła, czego życzę Ojcu Świętemu. Rys maryjny taki szczególny to też właśnie jest w roku mlejnym encyklika maryjna przecież. Bardzo ważny dokument. Redemptoris Mater, Matka Odkupiciela. I papież tam pięknie, Jan Paweł II, zestawia dwie ikony biblijne. Kanę Galilejską, gdzie pierwszy cud czyni Jezus jako księgę znaku z Ewangelii. Druga część Ewangelii jest u Jana po prologu Księga Chwały, więc tutaj pierwszy znak cud w Kanie. Oczywiście potem są następne, to jest rozmnożenie chleba. On się też wiąże z Eucharystią, ale na prośbę Marii zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Jezus czyni cud i uwierzyli w Niego Jego uczniowie jako Mesjasza. Wtedy, a druga ikona krótka to jest testament z krzyża. Niewiasto oto syn twój, syno oto matka twoja. I tam właśnie papież przypomina również, że oprócz tego, że jesteśmy dziećmi bożymi, dzięki odkupieniu, zanurzeniu przez chrześcijan w zmartwychwstanie Chrystusa, to jesteśmy także dziećmi Maryi, bo w osobie Jana jesteśmy my wszyscy i Maryja staje się także naszą matką. To jest to. Oprócz tego do litanii Matki Bożej Ojciec Święty Jan Paweł II po roku rodziny dodaje: Królowo rodzin, módl się za nami, po Królowo Różańca Świętego. To jest właśnie to. Tu wspomniał też jeszcze któryś z rozmówców, czy z księży profesorów, że Matki Bożej nie było na ostatniej wieczerzy. No ja bym tak śmiało tego nie mówił, że nie było, bo nie mamy pewności. A sugestia jest taka, natomiast Haggada, warto zajrzeć do takiego dokumentu, opisuje paschę żydowską. Do niewiasty należało na pasrze żydowskiej zapalić świece. Więc najprawdopodobniej mogła tam być Matka Boża i tę czynność chyba wykonała. Ona często towarzyszyła Panu Jezusowi, jak wiemy z kart Ewangelii, u boku Chrystusa. Więc tu myślę, ten akcent maryjny także na ostatniej wieczerzy chyba nie ma wprost, ale możemy tak sugerować. No i w liturgii Matka Boża bardzo często występuje, gdzie papież również, Jan Paweł II, przez zatwierdzenie różnych wspomnień lokalnych, czy właśnie tę Matkę Bożą Fatimską, że dodatkowe jest tam formularz mszy świętej w mszale obecnym od 1986 roku i w tym nowym mszale 2002 jeszcze po łacinie, czy inne formularze, bogactwo jest w tym rysie także liturgicznym. To mniej więcej tyle. Pozdrawiam wszystkich. Niech Pan błogosławi, szczerze odbieram teraz na audycji dalej.
Ojcze Andrzeju, dziękujemy pięknie ojcu. Natomiast chciałbym tylko tyle powiedzieć, że tutaj ojciec cytował Ojca Świętego.
To ściślej trzeba rzeczywiście powiedzieć tutaj ojciec dobrze, że jakoś to sprecyzował, że no na pewno Ewangelia milczy na temat obecności Matki Bożej w czasie Eucharystii i papież dosłownie tak to mówi, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że Ewangelia milczy na ten temat. W opisie ustanowienia Eucharystii w wieczór Wielkiego Czwartku nie mówi się o Maryi. Rzeczywiście no nie mamy pewności. No trochę dziwne byłoby, że no wtedy, gdy Maryja jest w wieczerniku, jest wspominana, nie byłoby słowa o tym, że jest w czasie ostatniej wieczerzy, ale jest to na pewno do końca tajemnica.
Może kiedyś się tego dowiemy, ale to na to przynajmniej musimy jakiś czas poczekać.
Już to wiem.
Tak jest. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jadwiga z Krosna z parafii Ducha Świętego księży Michalitów. Ja słucham z zapartym tchem oczywiście. Pozdrawiam wszystkich, ojca Jana, jak i wszystkich gości, wspaniałych gości, pełnych miłości do Maryi i do oczywiście świętego Jana Pawła II, naszego drogiego. I pragnę się podzielić właśnie również szybką wiedzy, mianowicie zakończenie ojca, ostatnia pielgrzymka Ojca Świętego, gdzie Ojciec Święty właśnie modlitwę zawierzenia uczynił przed Maryją, to było w Kalwarii Zebrzydowskiej 19 sierpnia 2002 roku. I pozwolę sobie ją zacytować, jeśli ojciec pozwoli.
Was.
Matko kalwaryjska, spraw, byśmy byli między sobą jedno i z tobą. Przeto orędowniczko nasza, one miłosierne oczy twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota twojego po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo, wejrzyj łaskawie Pani na ten lud, który od wieków pozostawał wierny tobie i synowi twemu. Wejrzyj na ten naród, który zawsze pokładał nadzieję w twojej matczynej miłości. Wejrzyj, nie zwróć na nas swe miłosierne oczy. Wypraszaj to, czego dzieci twoje najbardziej potrzebują. Dla ubogich i cierpiących otwieraj serce zamożnych. Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę. Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową. Rodzinom daj miłość, która pozwala przetrwać wszelkie trudności. Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość. Dzieci otaczaj płaszczem swej opieki, aby nie ulegały zgorszeniu. Wspólnoty zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości. Kapłanów usz naśladować twojego syna w oddawaniu co dnia życia za owce. Biskupom upraszaj światło Ducha Świętego, aby prowadzili ten Kościół jedną i prostą drogą do bram królestwa twojego syna. Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska, wypraszaj także i mnie siły ciała i ducha, aby wypełnił do końca misję, którą mi zlecił zmartwychwstały. Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi. Tobie zawierzam losy Kościoła. Tobie polecam mój naród. Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję. Totus tuus, Maryja. Totus tuus. Amen. Bóg zapłać. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Również za przypomnienie nam tej modlitwy. Ale kilka dni temu też w Radiu Maryja, już nie pamiętam, kto to mówił, ale właśnie wspominał Ojca Świętego, kiedy po tracheotomii miał powiedzieć, co wyście mi zrobili i zaraz totus tuus. Także to by też bardzo, być może to było w jakiejś homilii. Bardzo proszę, księdze profesor.
Ja chciałbym tutaj nawiązać do tej pielgrzymki. Ona była niejako zwieńczeniem pontyfikatu, programu pontyfikatu, bo Ojciec Święty bardzo pragnął oddać świat miłosierdziu Bożemu. I jak pani profesor Czuba mówiła, wszystkie dokumenty kończyły się wezwaniem do Maryi. Tak tutaj, na drugi dzień po oddaniu świata miłosierdziu Bożemu, były te słowa oddania Matce Najświętszej. Dopełnienie zawierzenia miłosierdziu Bożemu Matce Miłosierdzia. Także to jest bardzo znaczące i zawsze był temu wierny i do końca pozostał wierny. Natomiast druga sprawa, byliśmy na sympozjum Towarzystwa Mariologicznego w Kalwarii Zebrzydowskiej i tam po mszy świętej ta modlitwa jest odmawiana tak, jakby należała do kanonu. Oni tam odmawiają wszyscy te modlitwy, ludzie mają ją na karteczkach i uważają, że to są ostatnie słowa wypowiedziane przez papieża na liturgii w Polsce. Pozdrawiam przy okazji biskupa Moskusa, który jutro przyjedzie do nakrzyptówki do Zakopanek.
Bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że jeszcze odbierzemy jeden telefon, bo musimy trochę czasu zostawić na podsumowanie tego, tych rozmów nie dokończyli. Oczywiście kapela też, żeby tu na darmo panowie nie siedzieli, to też jeszcze nam pewnie coś zagra. I nie z przymusu, ale z ochotą. Bardzo prosimy Radio Maryja.
Proszę, chciałam mówić, można już?
Tak, można i trzeba.
Tak. Dzień będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Genowefa z Nowej Huty. Proszę księdza, chciałam powiedzieć, że zdobyłam modlitwę może już półtora roku. Modlę się do Ojca Świętego o zdrowie, siłę, bo opadłam ze sił i dostałam tę siłę, energię i modlę się jeszcze o nawrócenie moich wnuków, dzieci, bo się wszystko knoci teraz. Przez te komputery te wszystkie wierzą w to, a nie wierzą w to, w religię nie chodzą, nie uczestniczą w nabożeństwach tak jak my chodzili. Ja od dziecinnych lat nasiąkłam religijności, ponieważ służyłam, mając 11 lat u księdza i godzinki gospodyni śpiewała co dzień, ja się ich nauczyłam na co dzień. Uczestniczyłam we wszystkich świątecznych...
Pani Genowefo, tak? To, że pani siłę odzyskała, to słychać i bardzo się z tego cieszymy. Oczywiście za wnuki, dzieci trzeba się modlić, żeby wróciły na tę drogę właściwą. Serdecznie, gorąco pani dziękujemy. Natomiast mówiliśmy, czy mówimy na temat Maryjny wymiar pontyfikatu świętego Jana Pawła II. I chciałbym, żebyśmy to, co tu powiedzieliśmy, co zostało powiedziane w czasie tej audycji, żebyśmy jeszcze podsumowali może tak po kolei, jakże zabieraliśmy głos. Bardzo proszę, ksiądz Franciszek Gomulczak, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Pallotynów w Ołtarzewie.
Myślę, że krótko można streścić to wszystko, poczynając od krzyża na Golgocie, od momentu, w którym Jan usłyszał oto Matka Twoja i zapisano nam w Słowie Bożym, że od tej godziny uczeń wziął Matkę Maryję do siebie. I to, cośmy tu mówili, to też jest chyba dopowiedzenie, jak to Jan Paweł II wziął Maryję do siebie, powiedzmy do domu swojego życia, uczynił ją domownikiem swojej codzienności, co z tego wynikło dla niego i dla Polski, i dla świata, dla Kościoła. No i ostatnie, czy każdy z nas jest w stanie dzisiaj, teraz, słuchających i nas tu obecnych też, wziąć Maryję do siebie, do swego życia, uczynić ją przewodniczką, opiekunką, towarzyszką. I co z tego wyniknie dla mnie, dla mojej rodziny, dla parafii, dla Kościoła w Polsce, dla ojczyzny. Więc myślę, że żebyśmy jednak na tym kończyli, na tym wezwaniu o to, by dziedzictwo Jana Pawła nie pozostało przedmiotem jedynie czysto teoretycznych rozważań, ale stało się i w naszym życiu praktyką, naszą codziennością. Myślę, że wtedy ten rys maryjności, który on nosił w sobie, będzie i w nas kwitł, a ta wdzięczność, którą jutro palotyni będą tutaj okazywać Bogu za kanonizację papieża, nabierze rumieńców i właściwego wymiaru przez to, że wrócimy do życia swego, do swej codzienności i będziemy jak on brali Maryję do siebie i uczyli brać ją do siebie innych. To chyba wszystko.
Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo proszę ksiądz Profesor.
Tak, więc ja chciałbym nawiązać do takiej encykliki, która jest taka typowo naukowa, właśnie w Fides ad Ratio. Ojciec Święty zakończył tę encyklikę Wezwanie do Matki Najświętszej, nazywając ją Stolicą Mądrości. I ta ikona Stolicy Mądrości wędruje po uczelniach całego świata, peregrynuje. Ona peregrynuje również po seminariach duchownych, dlatego chciałbym, żeby ten wzór Maryi, profesora również papieża Jana Pawła II, który był wieloletnim profesorem na Kulu, wziąć sobie do serca, zwłaszcza teraz, kiedy kończy się rok. I tego życzę wszystkim studentom, nie tylko na UKSW, ale wszystkim studentom i wszystkim seminarzystom, zwłaszcza w Ołtarzewie, ponieważ też wykładam w Ołtarzewie, a nie tylko na UKSW. Dziękuję bardzo.
Tak, dla mnie ważne jest to, że Jan Paweł II wzrastał w polskiej ziemi i potem już jako Ojciec Święty w takich samych warunkach, w takich samych czasach, w jakich nam przyszło żyć. To na pewno w wielu wątkach nie były łatwe czasy, a jednak zdobył takie wyżyny świętości. I on pokazuje, że to jest możliwe, że można być świętym w każdych warunkach, w każdym miejscu, w każdym stanie, w każdym powołaniu. Nie ma co jakoś szczególnie narzekać na czasy, szukając w tym czasami wymówki przed osobistą pracą nad sobą. I właśnie Maryja była dla papieża pomocą, zachętą, wzorem w osiąganiu tych wyżyn świętości. Więc jeśli też to jest jakaś nasza ambicja, jeśli to jest też cel naszego życia, to też idźmy tą samą drogą, to znaczy, tak jak tu powiedział ksiądz Franciszek, weźmy Maryję do siebie, weźmy ją za rękę i dajmy się jej prowadzić. I te jakby proste sposoby tego, by także Maryjność była stylem naszego życia. A więc po pierwsze pobożność, taka jaki wzór otrzymaliśmy w osobie Ojca Świętego. Pobożność eucharystyczna i pobożność wyrażająca się w różańcu i w tej modlitwie Anioł Pański i jeszcze w tych prostych pieśniach czy godzinkach. Takie rzeczy drobne na pozór, ale które mają ogromne znaczenie dla wzrostu w łasce i w bliskości wobec Pana Boga. Druga rzecz to naśladowanie tego stylu maryjnego poprzez to, że Maryja słuchała, rozważała, nosiła w sobie Słowo Boże, żyła tym Słowem Bożym. Nie było ono dla niej jakimś pustym i suchym dźwiękiem, tylko było rzeczywiście drogą do prawdziwego życia. I wreszcie to, o czym też wspominaliśmy, właśnie ewangelizacja, która znowu jakąś zachętę znajduje w Maryi. Taką siłę do ewangelizacji właśnie w Maryi czerpał Jan Paweł II. Jeśli ewangelizujemy, to jesteśmy już przez to Maryjnie. Maryja jest gwiazdą nowej ewangelizacji. Tak się o to w Radiu Maryja często o tym sobie przypominamy i do tego odwołujemy. Idźcie. Kościół siedzący, kościół stojący, kościół nie idący. To byłoby jakieś nieporozumienie.
Chciałem tylko tyle dodać, że właśnie ta modlitwa Maryjo, gwiazda ewangelizacji, prowadzi nas, prowadzi Radio Maryja. To jest modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II, wypowiedziana przez niego w czasie jednej z pielgrzymek słuchaczy Radia Maryja do Rzymu. Bardzo proszę, ksiądz Krzysztof.
Po beatyfikacji Jana Pawła II bardzo często mówiło się: od dzisiaj będę żył nauczaniem Jana Pawła II. Kiedy zobaczyłem wszystkie przemówienia, homilie, katechezy Jana Pawła II, zobaczyłem kilkanaście tomów po 1000 prawie stron. I tak sobie pomyślałem, co to znaczy żyć nauczaniem Jana Pawła II. Dlatego tu zrodziło się na Podhalu, w Związku Podhalan, takie pragnienie i postanowienie. Zobaczmy, co nam tu na Podhalu zostawi Jan Paweł II. Tym żyjmy, bo do nas przyjechał i nam może coś pokazał, szczególnie nam tu na Podhalu. Wtedy zrodziło się taka myśl. Był na Krzeptówkach, pokazał niepokalane serce, odprawił medytację pierwszą sobotnią. Był w Kościele Świętej Rodziny, przypomniał na Eucharystię, spotykając się z dziećmi po pierwszej Komunii Świętej. A potem przejechał przez Gubałówkę do Ludzimierza i tam odmówił różaniec. To była pierwsza sobota miesiąca. Wtedy zrodziło się tutaj postanowienie, by wypełnić duchowy testament Jana Pawła II przez praktykę pierwszych sobot miesiąca. jedna z form. Chodzi o to, że skoro przypominamy Jana Pawła II, cieszymy się z jego świętości, żebyśmy coś konkretnego postanowili sobie, nie tylko właśnie mówili, ale właśnie coś konkretnego z tego, co on nam pokazał, żeby zafunkcjonowało w naszej codzienności, w naszej pobożności.
Bardzo serdecznie dziękuję. Przypomnę, że w Zakopanem na Krzeptówkach rozmawialiśmy na temat Maryjny wymiar pontyfikatu świętego Jana Pawła II. I w rozmowach niedokończonych udział brali ksiądz dr Adrian Galbas, prowincjał prowincji Zwiastowania Pańskiego, oczywiście pan Lotyn, ksiądz profesor doktor habilitowany Marian Kowalczyk, pan Lotyn, profesor na UKSW, ale również i w ołtarzewie w Wyższym Seminarium Duchownym księży Pallotynów, ksiądz dr Franciszek Gomułczak, wykładowca w ołtarzewie i ksiądz dr Krzysztof Czapla, Pallotyn, dyrektor sekretariatu Fatimskiego. Mamy nadzieję, że przyjdzie zaraz do nas jeszcze ksiądz Marian Mucha, proboszcz tej parafii. A ponieważ jesteśmy w Zakopanem i mamy tutaj kapelę, to jeszcze chciałbym przypomnieć jedną bardzo taką wypowiedź Ojca Świętego Jana Pawła II w czasie jednej z audiencji w auli Pawła VI, nie pamiętam, który to był rok, akurat miałem szczęście tam być, kiedy witano grupy. Była grupa polonijna z Chicago czy z Nowego Jorku i oczywiście byli górale ubrani w góralskie stroje i po pozdrowieniu zagrali coś Ojcu Świętemu. Ojciec Święty mówił wtedy katechezę o psalmach i powiedział tak, że mówią o psalmach, ale górale też mają swoje pieśni i nimi Pana Boga chwalą. Co sobie pomyślałem, to nie powiem publicznie, ale proszę, żeby górale pochwalili Pana Boga jakąś przyśpiewką czy melodią góralską. Czas już na modlitwę, na zakończenie dnia liturgii godzin. Modlimy się kompletą z poniedziałku.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Zróbmy rachunek sumienia. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Jezu, Zbawicielu świata, słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością, daj niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia, niech przy Tobie wiernie czuwa.
Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała.
Amen.
Amen. Alleluja,
alleluja, alleluja.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, znoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu trapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże. I na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie. A nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Wszechmogący i miłosierny Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Królowo nieba, wesel się, alleluja.
Bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
Błagaj za nami Boga, alleluja.
Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz księżom za te rozmowy niedokończone. Dziękuję wszystkim, którzy nas słuchają. Dziękuję panu Waldemarowi, który nas tutaj od strony technicznej obsłużyli. Dziękuję kapeli, którą stanowili panowie Andrzej Dańklein, Andrzej Styrczula, Andrzej Karpiel, Wojciech Leśniak i Andrzej Krupa. Serdecznie panom także dziękujemy. I zanim się połączymy z Toruniem, to jeszcze musimy dać znać, gdzie jesteśmy. Bardzo proszę.